Tytuł tygodnia.
Gabriel Maciejewski, baśń jak niedźwiedź, socjalizm i śmierć, tom pierwszy. Wydawnictwo Klinika Języka. O książce mówi autor Gabriel Maciejewski.
W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że należy stworzyć jakieś takie kompendium wiedzy o socjalizmie. To znaczy, żeby to miało wymiar nie doktrynalny, nie filozoficzny, nie socjologiczny, ale żeby to było atrakcyjne i do czytania. Korzystając ze swojej starej formuły, którą uprawiam już od 10 lat, czyli od takiej serii Baśń jak niedźwiedź, pomyślałem sobie, że trzeba napisać książkę o socjalizmie. Nazwałem to Socjalizm i śmierć i napisałem dwa tomy esejów dotyczących wypadków bardzo konkretnych, ale też nie tylko wypadków, również akcji propagandowych, które miały miejsce na ziemiach polskich pod wszystkimi trzema zaborami, od końca XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. My żyjemy na tej fali entuzjazmu odzyskaną niepodległością i to nam generalnie przysłania wszystko. Horyzont, bliższą jakąś perspektywę, nie widzimy nic. Widzimy tylko tę niepodległość. Ta niepodległość, przypominam, trwa 20 lat i została okupiona ciężką bardzo traumą wojny, która nie wybuchła przypadkiem. Tak? Więc my domagamy się ciągle uznania, my Polacy, tak? Domagamy się uznania, traktowania przez mocarstwa i wielkich tego świata, poważnego traktowania siebie. I nie rozumiemy, dlaczego my tego nie potrafimy uzyskać. No nie potrafimy tego uzyskać, dlatego że ludzie, którzy mieli jakieś pojęcie o polityce, mogliby podjąć próbę dyskusji z politykami zachodnimi, którzy robią politykę globalną, prawda, zostali już na samym wstępie tej niepodległości unieważnieni.
Czyta Andrzej Ciborski.
Hrabia Bogdan Ronikier był tym, co niektóre panie, a myślę, że można byłoby także znaleźć nawet wśród bywających w pokojach umeblowanych do wynajęcia prowadzonych przez Zawadzkiego, nazywają okazem. Mężczyzna o kształtnej głowie, gładko zaczesanych włosach, jednej brwi stale uniesionej, z eleganckim monoklem w oku i czystym kołnierzykiem pod szyją. Bogdan Ronikier robił na płci przeciwnej duże wrażenie, co dało się od razu zauważyć na sali sądowej. Gazety z niesmakiem pisały o damach, które zajęły miejsca w ławach sądowych i klaskały w tych momentach, kiedy padały kwestie przychylne dla oskarżonego. Dziwić się należy dziennikarzom, że aż do tego stopnia nie rozumieli kobiet swoich czasów, tkwiących w ciasnym gorsecie konwenansów. Kobiet, którym, jeśli nie znalazły odpowiedniego męża, pozostawały jedynie marzenia. Cóż z tego, że graniczące z histerią. Marzenia te bywały zawsze umiejętnie stymulowane przez literaturę i poezję, bo to kobiety przecież były i są nadal głównymi odbiorcami produkcji literackiej. Tak więc te z nich, które zachowały w pamięci smukłą, ale krzepką sylwetkę Bogdana Ronikiera, jego stanowczy wyraz twarzy i pewność siebie demonstrowaną na każdym kroku, znalazły się na sali sądowej po to, by nagradzać oskarżonego oklaskami i wywoływać tym zachowaniem niedowierzanie w kołtuńskim, mieszczańskim i zakłamanym społeczeństwie Warszawy. Można jednak usprawiedliwić całkowicie zachowanie tych pań, albowiem doskonale rozumiemy, co to są emocje i jak silne reakcje wywoływać może człowiek tak niezwykły jak Bogdan Ronikier. Trzeba bowiem rzec od razu, że był on nie tylko piękny i dystyngowany, ale miał także talent literacki oraz wielkie ambicje. Te jednak nie mogły być nigdy zamienione na żywą gotówkę i fakt ten boleśnie uwierał ego hrabiego Ronikiera, a także ujawniał pewną cechę jego charakteru, którą można by nazwać głupim uporem połączonym z wieśniaczym sprytem, gdyby rzecz jasna nie chodziło o osobę tak dystyngowaną i popularną. Popatrzmy teraz na całą plejadę bohaterów wykreowanych przez Ronikiera dla potrzeb sceny. W tych bowiem postaciach ujawniał się ów wspomniany wyżej upór. Oto Bogdan Ronikier usiłował uporczywie zdobyć popularność i sławę, kreując następujące postaci: lekarza zabijającego męża kochanki podczas operacji, trucicielkę przyjaciółki swojego kochanka, ojca zabijającego syna, który zhańbił jego dom, okradając jednego z gości, trucicielkę zakochanego w niej poety. Wymienione postaci, występujące w sztukach Zawód, Miłość i Złoto, są bohaterami pozytywnymi, żeby nikt sobie nie myślał, iż hrabia Ronikier miał coś wspólnego z jakimś kołtuńskim moralizatorstwem. Prawdziwymi zbrodniarzami, odznaczającymi się duchową nędzą i podłością, są ci, którzy w dramatach Ronikera tworzą dla nich tło. Mam tu na myśli całe zakłamane społeczeństwo, którym hrabia gardził, albowiem stało ono na przeszkodzie realizacji jego marzeń. A cóż to były za marzenia? Poza rzecz jasna uzyskaniem stałego dopływu dużych ilości gotówki? On sam streścił je w zasadzie w jednej wypowiedzi. Złamałbym pióro, gdybym miał się zadowolić sławą Sienkiewicza. Nie ma się więc co dziwić, że w sądzie pojawiały się jego wielbicielki, klaszczące w tych momentach, które obecnym na sali dziennikarzom wydawały się niestosowne. Patrząc na Ronikera z perspektywy, którą daje nam współczesna psychologia, można by go opisać jako człowieka, który niewłaściwie ulokował swoje ambicje i musiał bez przerwy czymś kompensować niepowodzenia. Gdyby Roniker pomyślał i miast pisać sztuki zaczął wynajmować pokoje na godziny, byłby człowiekiem spełnionym i spokojnym. On jednak chciał być artystą. W dodatku sławnym. Miasto zaś nie dawało mu ani sukcesu, ani perspektyw. Sztuki były wystawiane, ale jedyną za nie nagrodą było owo niezdrowe zainteresowanie pań tak krytykowane przez gazety. Jasno więc widać było, że Ronikier mógł, korzystając li tylko z przyrodzonych zalet fizycznych, cieszyć się życiem, pisanie zaś i kariera literacka prowadziły go na manowce. Było jednak coś, co uniemożliwiało hrabiemu taki prosty wybór, ale nie chodzi tu o miłość do żony. Kluczem do zrozumienia charakteru Ronikera były pieniądze i tylko pieniądze. Jako organizator schadzek towarzyskich, nawet korzystając z wdzięków pań, które by się na tych schadzkach pojawiały, nie zarobiłby nigdy tyle, ile można było wydusić z dobrego nakładu dzieła literackiego czy zgranej z powodzeniem sztuki. Ronikier żył nadzieją na sukces, ale ta zatruwała mu duszę. Poszukiwał więc w życiu rozwiązań praktycznych, które pozwoliłyby mu zachować odpowiedni status i pozycję. Pierwszym jego zagraniem wabank był ślub z Ksawerą Chrzanowską, siostrą zamordowanego Stanisława Chrzanowskiego. Roniker i jego przyszła żona byli spokrewnieni, dość blisko. On był siostrzeńcem jej ojca. Kuzynostwo tak bliskie wymagało zgody na ślub biskupa diecezjalnego lubelskiego. O tym, czy dojdzie, czy nie dojdzie do ślubu, miał jednak tak naprawdę zdecydować ojciec, który stanowczo się na taki związek nie godził. Nie ze względu na to, że wybranek córki był synem jego siostry, ale dlatego, że Bogdan Ronikier miał już ugruntowaną sławę w całym królestwie i na jego obrzeżach. Szczególnie zaś martwiło papę Ksawery, że Bogdan, czego by się nie tknął, natychmiast zamieniał to w proch. A jedyne, co potrafił robić naprawdę, to długi. W oczach ojca panny młodej był on wręcz skażony przyrodzonym niepowodzeniem. Kiedy jednak panna zobaczyła swojego absztyfikanta, jak się porusza, jak mówi, jak chodzi, jak patrzy, ani słyszeć nie chciała o zastrzeżeniach rodziny. Jasne było bowiem, że osoba tej fizycznej konstrukcji, co Ksawerka Chrzanowska, nie ma żadnych szans na zdobycie mężczyzny takiego jak Bogdan Ronikier. To był łup dla innego typu kobiet. Takich, co nie bały się klaskać w obecności dziennikarzy na sali sądowej.
Gabriel Maciejewski, Baśń jak niedźwiedź, Socjalizm i śmierć, tom pierwszy, wydawnictwo Klinika Języka.